Ale może najpierw mój gość, Marta Orzeszyna, znawczyni literatury i kultury francuskiej, którą serdecznie witam w Mały Czarny.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak ja czekałam na spotkanie z tobą. Mamy książki z wydawnictwa Rebis. Przepiękne wydanie, przebogate w noty historyczne, biograficzne, w piękne zdjęcia archiwalne. Jak długo pracowałaś nad tą książką?
Ta książka to jest przygoda mojego życia, tak mogę powiedzieć, i chyba tak zostanie, dlatego że pierwsze poszukiwania, które przyniosły efekty do tej książki, rozpoczęłam w 2001 roku, czyli to już będzie 18 lat. Tak zaokrąglam, że prawie już 20. Zaczęło się to od spotkania z moją sąsiadką w Paryżu, która była klientką Antoana.
Bo ty mieszkałaś w ogóle w
Paryżu. Tak, mieszkałam przez 10 lat w Paryżu, w samym centrum, kilka kroków od salonu Antoana.
Ale tego salonu już nie ma,
nie,
prawda?
Nie, ma, nie ma salonu, nie ma śladu, nie ma wspomnienia na tej ulicy. Chociaż salon istniał tam ponad 60 lat i był jakby najważniejszym salonem fryzjerskim w Paryżu, a może i we Francji, a może i w Europie w pewnym momencie.
I co, spotkałaś się z sąsiadką i ona ci opowiedziała o nim?
I ona zainteresowała się moim wschodnim akcentem i mówi, skąd ten akcent pochodzi. Ja mówię, że jestem Polką, i wtedy ona się rozpłynęła w zachwytach. Mówi, Polacy są wspaniali, jacy to są zdolni ludzie, jacy to są kreatywni ludzie. Ja tak na nią spojrzałam, no cieszyło mnie oczywiście, że nas tak chwali, ale była mnie coś zdziwiona, gdzie ona spotkała, tym bardziej, że kamienica była raczej taka bogato arystokratyczno-mieszczańska, tych kreatywnych Polaków w swoim otoczeniu. I okazało się właśnie, że i jej mama, i ona były obie klientkami Antoana. Jej mama praktycznie cały okres przedwojenny, a ją Antoine czesał pierwszy bal w 38 czy 9 roku, kiedy szła na pierwszy bal, i mówiła, że uwielbiali go, że była to postać, do jego salonu się po prostu chciało chodzić, nawet po to tylko, żeby włosy umyć. Niekoniecznie po to, żeby się czesać, żeby sobie robić fryzurę na jakąś okazję, tylko żeby po prostu z nim pobyć. Ten jego salon fryzjerski był jak salon towarzyski.
Bo on też bardzo mocno zwraca uwagę na higienę, prawda,
tak,
włosów.
Tak.
Jeżeli przychodziła klientka...
No uważa się go za tego, który wprowadził w ogóle obowiązek mycia włosów.
Tak. Znalazłam tutaj historię pani, która przyszła i nie chciała się poddać temu zabiegowi, więc on po prostu odmówił.
Odmówił, dlatego że po prostu go to brzydziło. Włosy naprawdę, higiena pozostawiała wiele do życzenia. Włosy myto rzadko, raz na 2-3 miesiące. I robiły to pokojówki w domach prywatnie. Nie myło się u fryzjera. Na pewnym poziomie zamożności i nie chodziły kobiety do fryzjera, tylko fryzjer przychodził do domów. I tylko po to, żeby układać te włosy pod kapelusz czy na wielkie wyjścia, więc to było układanie, czyli wmasowywanie, wsmarowywanie jakichś preparatów, często na bazie tłuszczu zwierzęcego. I to potem próbowano wyczesać z włosów, ale to pozostawało i lęgły się wszy po prostu, i zapach był odrzucający. Także Antoine w pewnym momencie odmówił po prostu obsługiwania takich klientek i powiedział, albo pani pozwoli sobie umyć włosy, albo proszę więcej nie przychodzić do mnie. No i przekonał.
Stanowczy. I wiedział, czego chce. Antoine de Paris, to tak go nazywali we Francji, na świecie, ale to tak, to nasz Antoni Cierplikowski. On przyszedł w mało takiej artystycznej rodzinie, bo ojciec był szewcem, mama krawcową, prawda?
Tak.
Ale on się urodził w Wigilię.
Tak, i to jakby już wpisuje się w tę legendę Antoana, czyli od pucybuta do milionera. Urodził się w Wigilię i szybko się okazało, że to jest dziecko dużo bardziej wrażliwe i dużo bardziej uzdolnione niż rodzeństwo.
Tak.
Co bracia i siostry trochę mu mieli za złe, bo był ulubieńcem matki. No ale to zostało przez tę matkę zauważone i ona się uparła naprawdę, jak to tylko matka może się uprzeć, że to dziecko nie będzie rolnikiem, nie będzie szewcem, bo jego brat Rafał został szewcem i przejął interes po tacie i prowadził go w latach 30. jeszcze, a Antoine został wypchnięty przez rodziców za namową głównie mamy
tak,
do Łodzi.
Raczej mało wspomina ojca. Więc można powiedzieć, że gdyby nie mama, to nie wiadomo, jakby to się wszystko potoczyło. Albo dłużej by to wszystko trwało. Ale on, mając 17 lat, postanowił wyjechać z Polski i udać się do Paryża.
Wyjeżdża do Paryża, który w tamtych czasach jest stolicą, nazywany stolicą świata. Czyli tam się robi największe kariery, tam zjeżdżają malarze, rzeźbiarze, artyści z całego świata. Uwielbiają tamten Paryż Amerykanie na przykład, którzy tłumnie się stawiają. Wtedy jest to jest czas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czas pierwszej linii metra, czas pierwszych samochodów. I Antoine w to żyjące, drgające wręcz od życia miasto wchodzi i no niestety zderza się z rzeczywistością, czyli z tym, że takich jak on, 17-latków marzących o fortunie, karierze i sławie, jest tam tysiące. Jednak okazuje się szybko, że nie wszyscy mają taką determinację, taki talent i taką wiarę w siebie, jak ma Antoine, bo on rozpoczyna jak od terminowania w piwnicy zakładu fryzjerskiego, gdzie tka peruki z naturalnych włosów.
Uczy się zawodu od podstaw,
uczy się języka od podstaw, ale 4 lata później już zaczyna się o nim mówić za sprawą tego słynnego kapelusza z włosów, który układa damie na wielki bal, ponieważ ona zagubiła swoje kapelusza i on układa jej kapelusz z włosów i zaczyna być znany. Na początku mówią o nim ce petit russe, czyli ten mały, młody Rosjanin, ale z czasem okazuje się, że zaczynają go nazywać jego imieniem, czyli Antoine. I Antoine jest jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym, który tworzy markę z samego imienia. Wszyscy, jest Coco Chanel, wiemy, jest Louis Vuitton, wszędzie pojawia się nazwisko. Antoine jest tym, który, no niestety nazwiska Cierplikowski we Francji i w Stanach sprzedać nie może, więc zostawia po prostu swoje imię i to imię staje się wielką marką, znaną na całym świecie.
On zdobył niezwykłe bogactwo, zrobił oszałamiającą karierę i pod koniec swojego burzliwego życia, tu zrobimy taki ogromny przeskok, postanowił wrócić do Polski. A dlaczego, to o tym powiemy Państwu za momencik. Wiecie, moi drodzy, komu swoją króciutką, piękną fryzurę z mocno wygładzonymi włosami zawdzięcza Josephine Baker?
Zawdzięczają Antoine'owi. Josephine Baker i Antoine to była wielka historia fascynacji i sympatii od samego właściwie początku, kiedy tylko Josephine Baker pojawia się w Paryżu. Ona występuje na początku w znanym spektaklu Revue Nègre, gdzie pojawia się w stroju w przepasce z bananów. Ale z czasem rozumie, że żeby wpasować się w ten Paryż szykowny i modny, musi zmienić swój image, musi stać się inną kobietą. Poza tym te spektakle, gdzie jest przedstawiana trochę w degradujący sposób jednak, zaczynają jej doskwierać i wtedy na jej drodze pojawia się Antoine i ona to pięknie opisuje w liście do niego, nazywa go wielkim czarodziejem, bo on staje się tą osobą, która odmienia jej życie, odmienia jej karierę i zmienia jej wygląd. Antoine sprawia, że Josephine Baker nabiera tego paryskiego szyku, wyrafinowania, robi jej przepiękne peruki, króciutkie, które przywozi jej przymierza i ona sobie wybiera. One mają różne kolory, są czarne, piękne, lakierowane, są złote, są srebrne. Pracuje też na włosach Josephine Baker, tej fryzurki, której się mówi, że pierścionki na czole formował.
Tak,
Josephine Baker w jego stylizacjach pojawia się jako jedna z, jako pierwszy raz czarnoskóra kobieta w sesji dla amerykańskiego Vogue'a.
Ale to nie tylko Josephine Baker zaufała Antoniemu Cierplikowskiemu, ale też wcześniej, bo to były lata 20, kiedy ona trafiła do jego salonu, ale wcześniej odmienił też życie innej aktorce.
Tak, to obchodzimy w tym roku 110. rocznicę słynnego cięcia na chłopczyce à la garçonne, które miało miejsce dokładnie jesienią 1909 roku. Historia jest taka, że 43-letnia wówczas Eve Lavalière,
pamiętam, tak,
bardzo znana aktorka teatrów paryskich, bardzo kochana przez publiczność, niestety zachorowała i przez dłuższy czas leczyła się w sanatoriach i wróciła jakby na nowy sezon teatralny, niestety w tak podniszczonym zdrowiu i
ze zniszczonymi też włosami.
I postarzała po prostu. No miała 43 lata w 1909 roku, kobieta w tym wieku, no to niestety była uważana już za leciwą i to mocno. A miała zagrać rolę 20-letniej dziewczyny w spektaklu. I okazało się, że Antoine uratował jej karierę, uratował jej wygląd. Nie było możliwości z jej długich włosów, bo miała naprawdę bardzo długie włosy.
Ale on, dotykając jej włosów, pomyślał sobie, że tak, nic już z nimi więcej zrobić nie może. Nie wyczaruje żadnej dobrej fryzury, ponieważ one są zniszczone przez choroby, przez lekarstwa. Ale on, patrząc na kobietę, a tak naprawdę na jej włosy, to widział we włosach materiał rzeźbiarski.
Tak.
On podchodził do włosów jak do dzieła.
Tak, i tu się pojawia ta strona Antoine artysta, czyli inspirujący się przede wszystkim rzeźbą, bo sam był rzeźbiarzem, uczniem Ksawerego Dunikowskiego.
Z którym zresztą bardzo się przyjaźnił.
Przyjaźnił się bardzo, uwielbiał Dunikowskiego, nazywał go polskim Rodenem. Antoine wystawiał dwukrotnie na salonach paryskich swoje rzeźby. A trzeba pamiętać, że żeby wystawić na salonie paryskim, trzeba być zaakceptowanym przez odpowiednią komisję, więc jacyś specjaliści w Paryżu, a byli wybredni, uznali, że jego rzeźby zasługują na to, żeby być pokazane na salonie sztuki.
On w ogóle lubił otaczać się ludźmi związanymi ze światem sztuki.
Przez całe życie był związany z artystami.
Tak. No bo i Dali był właśnie
ale
w tym gronie.
Mojżesz Kisling był jego przyjacielem. Picasso, tak. Czytałam piękne wspomnienia córki Picassa, która opowiadała, jak z mamą chodziła do salonu Antoine'a, że po schodach wchodziło się do królestwa Antoine'a. Przepiękne słowa, że jednak był bardzo Hemingway, który pisze do siostry, jeżeli przyjedziesz do Paryża, będziesz chciała się uczestniczyć tylko u Antoine'a.
Ale też powiedzmy, że Antoine tak był osobą, która, no właśnie, czy lubił skandale, czy po prostu jego sposób życia odbierany był tak skandalizujący?
Tak naprawdę Antoine nie lubił skandali. On dawał prasie i mediom ówczesnym to, na co miał ochotę. Czyli te wszystkie jego historie o te jego niezwykłe stroje balowe, projektowane przez Sarę Lipską, te kryształowa trumna, która tak naprawdę była po prostu łóżkiem w stylu art deco, a wtedy szkło dominowało w dekoracji wnętrz. Te wszystkie jego ekstrawagancje były dane jak na tacy. On pozwalał na całe sesje zdjęciowe robione przez profesjonalnych fotografów wnętrz swojego domu, tych strojów niezwykłych. Kes van Dongenmoor zrobił przepiękny portret w stroju księcia perskiego. Także on młodego
Buddy. Niezwykle kolorowy,
ale dawał to, co chciał, żeby było zobaczone.
Ale ja podejrzewam, że nawet w dzisiejszych czasach być może nie do końca spotkałby się też z taką otwartością.
Myślę, że byłby dalej wielkim ekscentrykiem i dalej wyprzedzałby ekstrawagancją jeszcze paręnaście lat to, co się dzisiaj dzieje.
On się wówczas poddawał operacjom plastycznym, ale też stosował środki ochronne i zalecał.
Był niesamowicie nowoczesny w swojej myśli, bo produkował kosmetyki. Miał firmę kosmetyczną od połowy lat 20. Produkował pierwsze kremy do opalania, pierwsze samoopalacze, bo już wtedy dostrzegał w latach 20.
A Chanel wtedy promowała opalanie.
Kiedy Chanel promuje opalanie i swobodę na plaży, on dostrzega, że słońce niszczy skórę i niszczy włosy.
A skąd wiedział? Bo obserwował kobiety.
Miał laboratorium, pracował ze specjalistami. Jego dyrektor jego fabryki kosmetyków we Francji był bardzo dobrym chemikiem i testowali, naprawdę pracowali na tym skrupulatnie i kosmetyki Antoine'a, mogę to zaświadczyć, mam ich niemałą kolekcję, na przykład pudry sypkie, które dzisiaj można tworzyć, one są jedwabiste, pachnące tak jak wtedy. Mm-hmm.
Musimy też wspomnieć oczywiście o wystawie, którą również przygotowałaś, ale tak. Na tę wystawę należy wybrać się, by ją obejrzeć do Warszawy. Potrwa do 30 listopada, więc jest jeszcze dużo czasu. Antoine oddany pięknu. Poświęcona całkowicie tak. Antoniemu Cierpikowskiemu.
To jest wystawa we foyer Teatru Wielkiego Opery Narodowej, przygotowana przez Muzeum Teatralne w Warszawie, przy współpracy pani kurator Katarzyny Wodarskiej-Ogidel, mojej i Adama Krupińskiego. My jesteśmy współtwórcami scenariusza i są też eksponaty pierwszy raz pokazywane od kolekcjonera z Francji. Jest rzeźba wykonana przez Antoana właśnie, jest jego peruka, lakierowana i są sztambuchy z wpisami wszystkich sław ówczesnych i z Salwadorem Dali i Galą Dali na czele.
A jeżeli chcecie, moi drodzy, poznać historię niezwykłego życia Antoniego Cierpikowskiego, to odsyłam do książki.
Zachęcamy do lektury.
Antoine de Paris. Marta Orzeszyna, autorka tej powieści, jest dzisiaj moim gościem. Serdecznie dziękuję. Mamy przygotowane książki przez wydawnictwo Rebis dla naszych słuchaczy. Przygotowane też pytanie, ale myślę, że pytanie nie takie trudne w końcu. Zapytamy może o miejsce, z którego pochodzi tak. Antoni Cierpikowski. Bo to tak troszeczkę omijałyśmy. A to
ale warto
też
przypominać, bo nie tylko, że był Polakiem, ale właśnie pytamy o to, gdzie urodził się Antoni Cierpikowski.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo również.
Czekamy na odpowiedzi 71 601.